Witajcie drodzy, wszyscy zgromadzeni dzisiaj na naszym czwartkowym nabożeństwie. W zasadzie w jednej z pieśni witaliśmy Pana Jezusa, o ile dobrze pamiętam. I śpiewaliśmy Witaj Jezu. Ten, który jest najważniejszy dla nas, ten, który nas dzisiaj tutaj zgromadził, ten, dla którego dzisiaj tutaj przyszliśmy i ten, który złożył ofiarę, której nikt nie złożył za Ciebie i za mnie, dzisiaj w obecności Ducha Świętego jest tutaj pośród nas. Nie wiem, czy macie tą świadomość, jest tutaj pośród nas i możemy go dosłownie czuć w tym, co robimy, w tym, jak śpiewamy, przez to wyrażamy i wierzę, że również możemy słyszeć to, co on dzisiaj do nas będzie mówił. Tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi Dojrzałe chrześcijaństwo. Jest to temat, którego nie da się zrealizować na jednym z czwartkowych nabożeństw, więc ja będę mówił o jakiejś perspektywie i elementach, z którymi chciałbym się podzielić, a tak naprawdę dzisiaj zespół w dwóch pieśniach już wyśpiewał jeden z głównych składników dotyczących takie jest prawo miłości. I nie wiem, znowu to powiem, że Duch Święty po prostu potrafi zaskoczyć. Nie myślałem o tym, że to się znowu tak fajnie połączy. Na sam początek jedna z możliwych definicji. Ja akurat zdecydowałem się na tą, jeżeli chodzi o zdefiniowanie słowa dojrzałość. I brzmi ona w następujący sposób. Jest to proces wszechstronnego, nastawionego na koniec, cel, kompletność, doskonałość rozwoju, który osiąga się przez ciągły wzrost. Najkrócej, najprościej, tu zaczynamy i chcemy najprawdopodobniej dojść do tego miejsca. I odcinek, który mamy do przebycia, jest tym odcinkiem procesowym, w którym stajemy się. Chcemy być tacy jak Chrystus, chcemy być podobni do Niego, chcemy być natury Chrystusowej, ale jak dobrze wiecie, jak każdy z was żyje tutaj krócej, dłużej lub najdłużej, z tą dojrzałością u nas bywa różnie. Sam czasem biję się w pierś, dochodząc wieczorem do jakichś konkluzji po minionym dniu i często analizuję to, czy zachowywałem się jak dojrzały chrześcijanin. I dzisiaj nie będę robił testu i próby i nie będę pytał, niech wszyscy dojrzali chrześcijanie, którzy są podczas tego zgromadzenia, podniosą ręce do góry, bo myślę, że byłaby to dla nas niekomfortowa sytuacja. Czy ktoś zdecydowałby, że już jest tak jakby na etapie skończenia tego procesu. I chciałbym na samym początku przejść do pewnego fragmentu, który ostatnio mnie bardzo dotknął, a nawet nie boję się użyć słów, że mocno mnie uderzył. Jest to drugi list do Tesaloniczan i chciałbym przeczytać tutaj wiersz z pierwszego rozdziału, wiersz trzeci. I te słowa są naprawdę bardzo zachęcające. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. Te słowa, które są słowami pochwały, kierowane są do społeczności w Tesalonice i już są zawarte na samym początku tego drugiego listu. I zwróćcie uwagę, że możemy tutaj widzieć w tym jednym wierszu skalę tego duchowego rozwoju prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej, która jest widoczna wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę. Dwa składniki, wzrastająca wiara i miłość, ogromna miłość, która się rozlewa do pozostałych. To jest mocny tekst. Pomyślałem sobie, ale Panie, no jak? Jak to jest możliwe? Ale jeżeli Boże Słowo daje nam wzór, pokazuje nam historię jednej ze społeczności, to okazuje się, że jest to po prostu możliwe. I tutaj nie jest wymieniona jedna osoba, dwie osoby, kilka osób, ale tutaj mowa jest o tym, że wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. To jest niesamowite świadectwo dotyczące społeczności w Tesalonice. I pomyślałem sobie, jak dobrze by było wtedy być razem z nimi. Zobaczyć, jak te owoce miłości wyglądają w praktyce. Jak oni ze sobą rozmawiają, jak oni ze sobą współżyją, jak oni ze sobą działają, służą, jak wychodzą do ludzi na miasto, jak tworzą tą społeczność. Bardzo mnie to zachęciło i bardzo mnie to dotknęło, ale znowu przyszła mi właśnie taka konfrontacja. Czy jestem tą osobą, która dzisiaj może jasno powiedzieć, że wzrastam w wierze i widać we mnie owoc miłości, który wylewa się do wszystkich ludzi, którzy są wokół mnie? Powiem wam szczerze, że półtorej tygodnia, które już mija, dla mnie w różnych okolicznościach, rozmowach, sytuacjach z różnymi ludźmi był bardzo trudny i w tym aspekcie byłem bardzo mocno szlifowany. Chciałbym przejść dalej do fragmentu, który jest zawarty w liście do Efezjan i bardziej bym się skupił na 12 i 13 wierszu, ale będę czytał od 11 również dla całego kontekstu i brzmi on tak. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Kolejne niesamowite słowa. Napisałem sobie tak. Konkretne wskazówki. Abym wiedział, co robię, po co tutaj jestem, rozpoznawał, co jest sensem, właściwym celem mojego życia, zadaniem, dla którego tutaj jestem. Znowu tutaj jest mowa o aspekcie wiary. Często zastanawiamy się pewnie wszyscy wspólnie, jak można dojść do jedności wiary. Ale Boże Słowo jest ciągle wzorem, które pokazuje nam to, że jest to możliwe. Do pełnego poznania Syna Bożego i sobie tutaj napisałem doskonałość kontra dojrzałość, kontra to, że kiedyś w końcu dorośniemy. I wychodzi na to, że doskonałość jest cechą właściwą dla dojrzałych ludzi. Doskonałość jest cechą właściwą dla dojrzałych ludzi. Nie wiem, czy dzisiaj, czytając ten fragment, mógłbym powiedzieć, że w jakichś aspektach mojego życia, tu i teraz przed wami, żeby nie było to kłamstwo, powiedzieć, jestem doskonały w tym i w tamtym. Patrząc na proces, w którym jestem, widzę, jak w wielu rzeczach, sprawach jeszcze uchybiam i widzę, jak daleko mi do doskonałości. Tym bardziej sobie myślę, jak trudnym jest to, aby być tak dojrzałym, żeby dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowej. Żeby dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowej. W minioną niedzielę miałem okazję być po raz pierwszy na usłudze za granicą. Nie była to Afryka, nie była to Azja. Jak się domyślacie, bo najprawdopodobniej tutaj ta informacja została wam przekazana. Było to skromne 9 kilometrów od Cieszyna, czy tam 8, dokładnie Trzyniec, braterska cerkiew, Trzyniec Sosna. Jest to kościół zielonoświątkowy. Usługiwałem tam. I dlaczego o tym mówię? Bo dojrzałość to również akceptacja tego, co jest inne niż to, co mam na co dzień. Pierwszy raz byłem w Czechach w kościele, zielonoświątkowym i nabożeństwo się rozpoczynało i rozpoczęło się od Wieczerzy Pańskiej. Ja mówię, wow, żyję 37 lat, nigdy nie byłem na nabożeństwie, które rozpoczyna się od Wieczerzy Pańskiej. Na samym początku młody pastor, bodajże 5 lat starszy ode mnie, przywitał wszystkich zgromadzonych, cały zbór, zaczął mówić o tym, dlaczego obchodzą pamiątkę, dlaczego robią to raz w miesiącu, nie robią to co tydzień, przeczytał kilka fragmentów, zaprosił braci, którzy wnieśli stół z wieczerzą tutaj do przodu. Dwóch braci stanęło z chlebami, więc już wiedziałem, że będzie totalnie inaczej niż u nas. I potem gdzieś tam kolejne fragmenty z Bożego Słowa i zachęcanie do tego, żeby spożywać wieczerze. I widzę, że ludzie wstają i robią kolejkę do jednego brata i do drugiego brata. Zupełnie inaczej, zupełnie inna forma, zupełnie inna sytuacja. I o tyle mnie to jeszcze bardziej zaciekawiło, że zauważyłem, że oni tam ze sobą rozmawiają. Dwóch braci, którzy tam byli, czasem się o kogoś pomodlili, czasem nawet jeszcze przekazali jakieś słowo. I ja tego też doświadczyłem, że podczas tej wieczerzy jeden z tych braci powiedział mi, co zobaczył. I dlaczego o tym mówię? Bo dojrzałość to akceptacja tego, co jest inne i niekonieczne takie, co znasz z autopsji swojego życia tu w tej społeczności. Było zupełnie inaczej. A oczywiście byliśmy całą rodziną. Więc wyobraźcie sobie, jak chodziliśmy na szpilkach z moją żoną, bo Antoś wtedy chciał się bawić zabawkami, wysypał 15 samochodzików, z którymi zaczął jeździć, a tutaj mamy czas wieczerzy pańskiej. I zespół nie grał i ciągle czekałem, kiedy oni wyjdą, kiedy oni wyjdą. No wychodźcie już, bo jak będzie uwielbienie, to nie będzie tak głośno. Oczywiście kazali nam zająć miejsce w pierwszych ławkach, więc tym bardziej było jeszcze bardziej dyskomfortowo. I chyba ta wieczerza trwała 25 do 30 minut. Zupełnie inny aspekt, zupełnie inne doświadczenie. Zupełnie inaczej to wygląda niż u nas i patrzę na to, że często zachowujemy się czasem tak, że po tych pierwszych wrażeniach potrafimy wysnuć jakieś wnioski, które powodują, że od razu mówimy, to działa, to nie działa, to jest lepsze, to jest gorsze, tak to nigdy nie powinno wyglądać. I pomyślałem sobie, że jedną z takich ważnych cech dojrzałego chrześcijanina jest to, że pomimo tego, że jest ugruntowany w swojej wierze, ma jakiś moralny kręgosłup, pobożność, to jest to osoba, która ciągle jest otwarta i mówi, chętnie chcę się nauczyć. Mogę zobaczyć coś innego. Chętnie zobaczę coś innego, posłucham czegoś innego. Nie oznacza to, że ze wszystkim musi się zgodzić, ale oznacza to, że chętnie zobaczy inną perspektywę. Mówiłem tam między innymi też właśnie o tym, że istnieje takie małe niebezpieczeństwo i tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany, bo przecież wierzę, że każdy z was dobrze to teraz zrozumie, mimowolnie tworzymy sobie nasz własny obraz Boga. Nie da się tego ukryć. Mimowolnie tworzymy sobie nasz własny obraz Boga. I to jest dobre, i to jest naturalne, i to jest normalne. Ale, gdy jest ale, to oznacza, że czasem możemy stworzyć pewien niebezpieczny obraz Boga, którego chcemy zamknąć w jakimś pudełku, w jakiejś strukturze, w jakiejś formie i w konkretnym działaniu. Bo ja powiem, że to wynika z autopsji życia, doświadczenia mojej z Panem. A ty lub ty powiesz, że twoja autopsja, doświadczenie z Panem jest zupełnie inne niż moje. Więc wierzę, że dojrzały chrześcijanin to też jest taki, który nieustannie może patrzeć na to, co jest inne. I teraz tak, przejdę do kolejnego fragmentu, w zasadzie kontynuacji tego listu, w którym rozpoczęliśmy teraz to czytanie, czyli w liście do Efezjan. I troszkę dalej w wierszu 15 możemy przeczytać takie słowa. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Bądźcie prawdomówni w miłości. Czasem to kosztuje. Jest to trudne, ale można to zrobić tak, że jest to owiane, przykryte, podane miłością. Rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego. No i właśnie, i to jest ten kierunek twojego, mojego życia, twojego, mojego celu, abym każdego dnia był bliżej Pana, abym każdego dnia starał się Go poznać, być bliżej Niego, być jeszcze bardziej podobnym do Niego. Przypominali Jego, bo pomyślałem sobie, że jeżeli spotykamy się z ludźmi, poznajemy tych ludzi, rozmawiamy z tymi ludźmi, to najlepszym, co może być, to to, że zobaczą w nas piękno Chrystusa, Jego odbicie, to, kim On jest. Pewnie mieliście kiedyś takie rozmowy, że poznaliście kogoś tam w pracy, nie wiem, na jakiejś wycieczce i ktoś mówi, ale ty jesteś jakiś dziwny, albo ty jesteś jakiś inny. I to jest przeważnie ta przestrzeń, w której możesz powiedzieć, tak, jestem, bo poznałem kogoś, kto sprawił, że jestem inny, że jestem być może dla ciebie dziwny. I to jest takim kluczem dla mnie, aby ludzie, którzy widzą nas, widzieli w nas Chrystusa, tego, który jest sednem naszego życia. I napisałem sobie, że duchowa dojrzałość polega od zależności od Boga, a nie od własnych zdolności. Duchowa dojrzałość polega od zależności od Boga, a nie od własnych zdolności. I wrócę do miłości. Miłość jest fundamentem i spójnią dojrzałego chrześcijańskiego życia. Jest bazą wypadową, ukierunkowaniem wszystkich naszych działań i wypływających z nas motywów. Miłość. Można wzrastać w miłości, ale też trzeba jej doświadczyć, aby móc ją dawać i okazywać. Bo czasem może być tak, że możemy nieść miłość dysfunkcyjną, taką, której Chrystus przez krzyż nie objawił. I chciałbym tutaj przytoczyć fragment człowieka, który wzrastał do dojrzałości. Dla mnie jest to taki niedościgniony wzór. Ja nie będę czytał fragmentów z Bożego Słowa, bardzo szybko przejdę do jego historii. I jest to Józef. Wynotowałem sobie kilka charakterystycznych rzeczy, bardzo potrzebnych od początku do końca tej historii. Poznajemy go jako 17-latka. Jest to na dobrą sprawę jeszcze chłopiec. Raczej nie powiedziałbym, że dziecko. Zajmował się tym, że też pasał między innymi owce razem ze swoimi braćmi. I Boże Słowo daje nam tą informację, że był pewnie jedynym z braci, który przychodził do swojego ojca i czasem tam mówił, tato, tato, a wiesz, co oni tam zrobili? Tato, tato, a jakaś tam kolejna sytuacja była. Czyli trochę tak skarżył, czy donosił tacie, jak zachowują się ci starsi bracia. Ładniej mówiąc, informował ojca o dokonaniach czy poczynaniach swojego rodzeństwa. Doświadczał wiele więcej miłości ojcowskiej niż jego bracia. Potraficie się z tym zgodzić? Pismo jasno nam o tym mówi. I tutaj jest troszeczkę taki aspekt, który rzutuje na relacje, jakie Józef miał ze swoimi braćmi. Nie do końca był wszystkiemu winien, bo bracia odczuwali, widzieli, że ich ojciec kocha Józefa bardziej. Dalej, napisałem sobie, Józef ma sny, które okazują się snami proroczymi, snami dotyczącymi wydarzeń w niedalekiej przyszłości. I jako młody chłopiec, niedoświadczony, po prostu podzielił się tymi snami. Okazuje się, że to były sny, które determinowały to, jaki Bóg ma plan dla jego życia, to, kim będzie, ale nie mówiły o procesie, w którym on się stanie, bo pokazywały na koniec, pamiętacie? Że będzie mu oddawany pokłon. Ale nie było tam mowy o tym, w jaki sposób to wszystko się wydarzy. Co tak naprawdę zrobił Józef? Czy zrobił coś złego? No podzielił się z tym. Ale bracia znowu odebrali to jako jakiś tam mały psztyczek i taką, takie dziwne zachowanie Józefa, który bardzo, tak, który myśli po prostu o sobie bardziej, więcej niż powinien. I idziemy sobie tutaj dalej. Akcja bardzo szybko się toczy. Pamiętacie tą sytuację? Postanawia odwiedzić swoich braci. Tam pewien człowiek wskazuje mu, gdzie oni są. W końcu nadarzyła się sytuacja. Możemy się z tym uporać. Pomyślcie sobie, jak wielki kryzys relacyjny był przez tą między innymi jedną z dysfunkcji źle okazywanej miłości ojca. I postanawiają, że zrobią z nim porządek, zdarli tą piękną szatę, która również pokazywała na to, że ojciec go wywyższał na tle swoich braci, że traktował go zdecydowanie lepiej niż pozostałych. Wylądował w studni, Nie wiem, czy tu wypada powiedzieć dzięki Bogu, ale Pan Bóg miał oczywiście plan od początku do końca, w której nie było wody, była sucha. Zlitowali się nad nim, bo plan był inny. Ismaelici, o ile dobrze pamiętam, karawana przejeżdża, zmierza w stronę Egiptu, no to sprzedamy go, jeszcze na tym zarobimy. Ale ile ludzkie życie jest warte? To jest pytanie, które mi zadał jeden z naszych zborowników dzisiaj rano na spacerze o 9:00. Ile ludzkie życie może być warte? Trafia do Egiptu, tam zostaje sprzedany, gdzie? Do domu Potyfara. I jak dobrze wiemy, Boże Słowo mówi nam o tym, że Pan był z Józefem i błogosławił mu we wszystkim, co robił. Bardzo szybko awansuje, jest zarządcą domu tego człowieka. Potyfar w zasadzie nie musiał się troszczyć już o nic. Wszelakie błogosławieństwo, które było w rękach, w poczynaniach Józefa, spływa na cały ten dom. Do momentu sytuacji, w której przychodzi wielka i ogromna próba, gdzie pojawia się kobieta, która chce rzeczy, które są niedozwolone. Tak w skrócie i tak to ujmę. Ale Józef również w tej sytuacji zachowuje się jak? Bezkompromisowo. Nie można mu nic totalnie zarzucić. I jeszcze mówi, jakże ja mógłbym od mojego pana, któremu zawdzięczam wszystko, wziąć kogoś, kto jest najważniejszy dla niego, ciebie, żonę. Jedna próba, pewnie ich było dziesiątki, aż w końcu próba, w której nikogo nie było. I wiecie, jak się to kończy. Narzędzie zbrodni zostaje znalezione, wykorzystane przeciwko niemu. Bardzo szybko ten człowiek denerwuje się ze względu na tą sytuację i postanawia go wtrącić do więzienia. I tak dalej trwa proces w dojrzewaniu, w wzrastaniu do dojrzałości tego człowieka. Trafia do więzienia. Tam mamy znowu informację, że Pan był z Józefem. Od niego nie odstąpił. Dalej był z Józefem. Błogosławił mu. Zarządca zakładu karnego, tak bym to powiedział na dzień dzisiejszy, był bardzo przychylnym człowiekiem dla Józefa. Zakładam, że niczego mu tam nie brakowało. Józef miał wielką swobodę poruszania się, pomimo tego, że był więźniem i niewolnikiem, można by było powiedzieć teraz. I okazuje się, że trafia tam dwóch służących od króla. Wszyscy dobrze znamy tą historię. Jeden i drugi ma sen. Józef wykłada i jeden i drugi sen. I okazuje się, że po zwolnieniu z więzienia wydarzyło się to, co miało się wydarzyć w jednym śnie i to, co miało się wydarzyć w drugim śnie. Józef poprosił podczas tego, jak wrócisz, pamiętaj o mnie. Może się to przyda kiedyś, żebym ocalał, wyszedł. Zmienił sytuację, w której jestem, w której ciągle wzrastam, dorastam do dojrzałego chrześcijaństwa. Co się dzieje? Zapomina na jakiś czas. I tam mamy informację. Po 2 latach faraon miał sen. Czyli spędził znowu tam jakiś czas. Wiecie, co mnie dotyka w tej historii? Mojżesz się uzewnętrzniał. Dawid się uzewnętrzniał. Eliasz się uzewnętrzniał. Tam nie ma ani jednego słowa narzekania na los. Tam nie ma ani jednego słowa żalu, irytacji, frustracji. Nie ma nic. Niczego takiego się nie dowiadujemy. I po pewnym czasie, gdy faraon miał ten sen, podczas sobie przypomina, był ktoś taki w zakładzie karnym, kto przepowiedział sen mi i mojemu koledze. I to wszystko się spełniło. Faraon powiedział, sięgnijmy po tego człowieka. I Józef wychodzi już w miejsce swojego przeznaczenia i celu, który miał Bóg. Wierzę, że w pełni dojrzałości, przez pryzmat rozciągnięcia tego czasu, procesu, w którym był wrzucony, jest gotowy na to, co ma się wydarzyć dalej. To jest o krok od wejścia, w cudzysłowie, w ordynację bycia drugim w Egipcie. I to ma miejsce. Tłumaczy sny, daje pewnego rodzaju rozwiązanie. Faraon, widać, nie był głupim człowiekiem. Powiedział, to jest odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Staje się drugim po faraonie. O ile dobrze pamiętam, miał chyba wtedy 30 lat, możecie sobie sprawdzić w tekście, mogę się mylić, czyli poznajemy go, gdy miał 17, czyli najprawdopodobniej upływa 13 lat duchowego rozwoju człowieka. Wow, jakiego rozwoju? Pod górkę, bo nie widzę nic innego, pod górkę. Ale problem jest taki, że czasem chcielibyśmy być na mecie, ruszyć się z punktu A do B, ominąć proces, a podkreślam to z tego miejsca nie raz i nie dwa, w procesie się stajesz. To w procesie się stajesz. Dlatego proces jest integralną częścią chrześcijańskiego życia. I efekt dojrzałości Józefa jest w miejscu spotkania ze swoimi braćmi. Nie martwcie się. Nie miejcie sobie za złe. Bracia, to ja, wasz brat, Józef, tego, którego sprzedaliście do Egiptu. Bóg miał plan, taka była Boża wola. On to wszystko przygotował na te lata nieurodzaju. Zatroszczył się o was, o ojca, o nasze plemię, o nasz ród. Jest dzisiaj ktoś z was, kto z pewnością powiedziałby, że w taki sposób przywitał tych, którzy zgotowali mu ten los? Z pełnią pokorą może powstać i z miłością w sercu powiedzieć, ja bym to zrobił, bracie pastorze. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy bym to zrobił, drodzy zborownicy. Nie wiem, czy bym sobie czegoś nie wrzucił, nie pokazał. Ja jestem dzisiaj tu, a pamiętam, co było tam. Bo cielesność czasem się odzywa, tak? No i zwróćcie uwagę, to jest niesamowita reakcja. To jest niesamowite, jak Bóg w tym procesie przygotował tego człowieka na odpowiednie miejsce i czas gotowości, użyteczności, dojrzałości, charakteru. Przez co? Przez próby. Jedna za drugą. Dalej, list do Kolosan 1,28 zawiera takie słowa. To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam, stosownie do Jego działania, które z całą siłą we mnie przejawia. Czy to jest łatwy proces? Mówimy o pewnym trudzie, o pewnych zmaganiach całej tej sytuacji. Ale tam, gdzie jest trud, tam, gdzie jest wysiłek, dzieją się dobre, piękne rzeczy. Tam, gdzie jest Kościół, tam są ludzie. Tam, gdzie są ludzie, następuje szlifowanie i docieranie nas wszystkich tutaj we wspólnocie. Bo bardzo często Bóg używa swojego ciała, a ciałem jesteśmy my. I to, o czym śpiewaliśmy, o tej miłości do bram, do królestwa, ma miejsce niejednokrotnie tu, w różnych sytuacjach. I to jest trudne, ale Pan Bóg chce nam pokazywać, że możemy dojść do tej miary doskonałości Chrystusowej i tak jak w Tesalonice, może nas odwiedzić jakiś pastor, nie wiem, z innej społeczności, przyjdzie do swojej społeczności i powie, ja w Cieszynie widziałem ludzi, nie pojedynczych, ale całą społeczność wzrastającą w wierze i w takiej miłości, że nigdy tego nie doświadczyłem. I to będzie mowa o nikim innym jak o was. O nas, razem. I dzisiaj do tego nas zachęcam, abyśmy popatrzyli na tą przestrzeń i na ten punkt. Dalej, list do Filipian. I będę tutaj czytał z 3 rozdziału. Rozpocznę od wiersza 10 do 13 włącznie. Paweł jest autorem takich słów. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. I to, co jest ważne i kluczowe dla nas, ma miejsce w tym wierszu, 12. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa. Dalej, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach. Jak często jest to Twoją i moją modlitwą, Panie, chcę mieć udział w Twoich cierpieniach. Bo krzyż pokazuje na drogę trudności, przeciwności, cierpienia, odrzucenia, poniżenia. A zarazem pokazuje na tego, który swoją postawą zapisał się na kartach Biblii w historii jako największy ekstremalny sługa. Jako największy ekstremalny sługa. I Paweł tutaj staje trzeźwo, z samym sobą, nie koloryzuje i mówi coś takiego. Ja wam nie powiem dzisiaj, że doszedłem już do tego miejsca lub że stałem się doskonały. Ale mówi, pragnę to uchwycić, ponieważ jestem uchwycony przez Chrystusa. Więc dzisiaj zadaję sobie to pytanie, czy ty i ja chcesz to uchwycić? Czy ty chcesz zmierzać do tego miejsca nieustannie każdego dnia, konfrontując siebie z miejscem, w którym jesteś w dniu dzisiejszym? W procesie dojrzałości każdy z nas jest w innym miejscu. Chociażby ze względu na staż bycia w relacji z Panem. I wydawałoby się, że z biegiem lat to powinno być proporcjonalne. Pytanie, czy zawsze tak jest? Ciężko mi to ocenić. Najprościej byłoby powiedzieć dla bezpieczeństwa, bracia, jesteśmy w procesie, siostry, jesteśmy w procesie. Ale napisałem sobie coś takiego, że często wyznacznikiem naszej dojrzałości są owoce, tak? Bo Boże Słowo mówi, że po owocach ich poznacie, prawda? Przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, dzieciaki chciały wyjść z domu, akurat nie było Klaudii, byłem z moją mamą, Antek chciał grać w piłkę, Melania robić coś innego, oczywiście człowiek znowu się nie rozdwoi, więc zamieniliśmy się rolami, moja mama była bramkarzem i grała w piłkę z Antkiem, a Melania mówi, tato, ja widziałam, tam już mamy jedną ogromniastą, dużą, czerwoną truskawę. Ja mówię, Melusiu, tobie się naprawdę pomyliło. Tam nie ma jeszcze truskawki. Patrzyliśmy niedawno. Tato, ale ja widziałam. Ja mówię, dobra, Melanko, to pójdziemy i sprawdzimy. I wiecie, faktycznie, spośród tych wszystkich zielonych truskawek, które miały ten sam czas i proces dojrzewania, znalazła się taka jedna duża, grubaśna, cała czerwona truskawka. I na samym początku mógłbym powiedzieć, Melusiu, ty jesteś tylko dzieckiem. Ty się pomyliłaś, ty tego nie widziałaś. I Antek, jak zobaczył tą truskawę, mówi, tatiś, ja też chcę, ja też chcę. Ja mówię, teraz będzie problem, jedna truskawka, dwoje dzieci. Mówię, Antek, poczekajmy, popatrz tu, to wszystko jest jeszcze zielone. Ale on nie dał za wygraną. On szuka i znalazł drugą. Spośród tych wszystkich truskawek były dwie duże, czerwone truskawki. I jak to jest możliwe? Nie wiem. Ale wiem jedno. Bóg ma plan, Bóg zna czas, okoliczności potrzebne do twojego rozwoju i do twojego i mojego dojrzewania. I w pewnych przestrzeniach ty i ja potrzebujemy go mniej lub więcej, ale wierzę, że wszyscy wzrastamy i dorastamy do tego miejsca pełni poznania. I teraz powiem wam o takich sytuacjach, dwóch, postaram się krótko, w których ciągle człowiek po prostu się uczy i zastanawia się, że dobrze, że czasem ktoś ciebie nie widzi, po prostu. Prawie miesiąc temu byłem na takim krótkim odpoczynku w Poznaniu i w Gdańsku. Nie lubię być poza społecznością. Jakoś tak mam, że niedziela bez obecności mojej w kościele jest niedzielą straconą. Zawsze lubiłem to, jak jeszcze tutaj pastor Janusz był i wracał z urlopu, zawsze mi mówił, Błażeju, z żoną byliśmy tu na wakacjach i odwiedziliśmy taką społeczność. Rok później słyszę, byliśmy w takiej społeczności. Ja zawsze to lubiałem, jak mi odpowiadał o tym, jak tam było, to. I to jest takie fajne, to było takie dobre. Ja też coś takiego mam w sobie, że ja muszę gdzieś być w społeczności. No i sobie tak znalazłem hotel, że miałem 8 minut pieszo i później miałem się przedostać na pociąg, czyli na dalszą część mojej podróży z Poznania do Gdańska. No i idę z tą walizką, stanąłem na pasach, jakaś tam rodzinka, jakiś tam człowiek w najeczkach, w takich dziwnych, szerokich spodniach, dużo tatuaży ma, jakaś taka narzuta dziwna, ciepło bardzo, z 21 stopni, coś tam ma na głowie, ni to czapka, ni to nie wiem, co to jest. Ja tak stoję na tych pasach, taki zadowolony, że idę do społeczności, że będę w kościele i tak sobie myślę, on raczej nie idzie do kościoła. I z jednej strony ja nie wydałem osądu. Ja nie powiedziałem, że z tym człowiekiem jest coś źle. I wiecie, przechodzimy przez pasy, ja patrzę, że są 3 minuty do dojścia. Nie wiem, czy to było 400 metrów. On idzie przede mną. Ja tak idę, rozglądam się, czy jest gdzieś coś otwarte, żeby on skręcił, bo już mi się to nie podoba. Idę, ja patrzę, że za chwilę skręcam w prawo, on skręca w prawo. Idę, już z daleka widzę banery Lifehouse Poznań, on idzie w tamtym kierunku. I nagle się stracił. Ja wchodzę w drzwi, jego nie ma. Wchodzę na górę, a on już tam jest, przed drugim wejściem. Mówię, Boże, jaki ja ciągle jestem niedoskonały. I zadałem sobie pytanie, dlaczego to robimy? Dlaczego czasem pozwalamy sobie na taką lekką nonszalancję? Było mi tak głupio, ale z jednej strony ja naprawdę nie zrobiłem nie wiadomo jak wielkiej rzeczy. Rozpoczyna się nabożeństwo, uwielbienie. Ja nie umiałem przestać na niego patrzeć. Jak on podnosił ręce, uwielbiał, jak śpiewał. Mówię, ja cię solę, ale ty jesteś faryzeuszem. Pastor faryzeusz. No po prostu tragedia. Ale było z czego pokutować, nie? I po prostu pomyślałem sobie, ciągle mówimy o tym, że dążymy do tej dojrzałości, a czasem takie drobne, proste, życiowe elementy powodują, że to nam pokazuje, jak jeszcze trzeba w tym procesie, jak jeszcze ciebie zachęcam. Bądź bardziej otwarty, bądź bliżej, więcej miłości, bo właśnie nie wiesz, co by było, gdyby to się okazało, że to jest starszy zboru albo coś takiego. Jeszcze mówię, jacie, to już w ogóle byłoby. Druga sytuacja. Jakieś 3 tygodnie temu na naszym nabożeństwie pojawił się człowiek bezdomny, który gdzieś tam rozmawiał z bratem Jackiem Ziłkowskim. Bardzo dziwna historia, wszystko się to nie składało. Jakieś to było trudne. Później w tygodniu przyszedł. Dowiedziałem się od Jacka właśnie wtedy, że on już z nim rozmawiał, pożyczył wtedy od niego 50 zł. Tutaj chciał rozmawiać z pastorem, czyli nie dało się uniknąć alternatywy, że mnie nie ma, no bo otworzyłem tam drzwi, więc musiałem się przedstawić, że jestem pastorem. No i gdzieś tam zacząłem rozmawiać. Mówił, że był w Bielsku, w Filadelfii, że był w Wiśle, a teraz postanowił być w Cieszynie, że jego największym marzeniem jest jechać do Tajwanu. To się wszystko w ogóle nie kleiło. To wyglądało, jakby miał po prostu problemy psychiczne. Mówię wam szczerze, nie? Za chwilę mówi, że jest emerytowanym kimś tam, potem rozmawiam z bratem Jackiem, mówi, że mi powiedział zupełnie co innego. Zmierzał do tego, że myśli o tym, żeby tutaj być częścią społeczności, żeby się tutaj osiedlić, ale coś tam i w końcu się mnie pyta, czemu pożyczę 20 zł. Ja mówię, no tu jest problem, bo nie zapytałeś o jedzenie, to oznacza, że nie jesteś głodny, ale chcesz 20 zł. No i pytanie na co? No, że pójdzie tutaj do urzędu pozałatwiać parę rzeczy, a potem pojedzie do Bielska, jak będzie miał właśnie te 20 zł na bilet do Bielska. My przed chwilą chciałeś być tu, teraz jedziesz do Bielska i mówisz, że tam ktoś ci załatwi mieszkanie. I wiecie, naprawdę trudna sytuacja. Z jednej strony nie chcesz osądzić tego człowieka, ale z drugiej strony ludzki rozum podpowiada ci dość. Red flag, po prostu red flag. I mówi mi, tam przedstawia i się pyta o mój numer telefonu. Nauczony autopsją życia powiedziałem, możesz mi zapisać swój, wybacz, ja ci mojego nie podam. To na razie nie to miejsce i nie ten czas. A mówię, dobra, daję ci te 2 dychy. Jakoś mnie tak dotknęło. Wydaję ci te 2 dychy. Ale obliguje cię do tego, zainwestuj w coś, co jest wartościowe. No i tak z Jackiem rozmawiamy. Doszliśmy do wspólnej konkluzji, że to jest na wieczne nieoddanie. Ja sobie tak pomyślę, nie ma szans w ogóle, nie ma takiej opcji, nie? No udało mu się, nie? W ciągu tygodnia 7 dych. Tydzień temu przychodzi do mnie brat Jacek, wyciąga z kieszeni 20 zł i mi daje. Czemu mi dajesz te pieniądze? Co to jest? A bo ktoś tu był. A ja mówię, ale kto? No był Mirek. Przyszedł oddać 50 zł mi i 20 zł tobie. Mówię, wow, Boże, Ty znowu mi pokazujesz, że moje myślenie jest niepoprawne. I abym nie oceniał książki po okładce. On się tu już nie pojawił, ale przyszedł oddać dług. Spłacił dług. Powiedział, że to zrobi. Ja mu od razu mówiłem, wiesz, jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. I pomyślałem sobie jeszcze o takiej trzeciej przestrzeni. W tym tygodniu byłem na pewnym spotkaniu. Trochę będę mówił tajemniczo, ale niestety już wiem, że ktoś mnie rozszyfrował. Znaczy, tam nie ma nic do ukrycia. Już na Facebooku się okazało, że ktoś mnie znalazł, że byłem na tym spotkaniu. Nawet nie wiedziałem, że ktoś tam robił zdjęcia. I do czego zmierzam? Byłem zaproszony przez jakieś osoby do korzystania z pewnego narzędzia. I był tam panel dyskusyjny dwóch braci. Jeden okazuje się, że z Cieszyna. Drugi z Bydgoszczy opowiadali, jak korzystają z tego narzędzia w celu ewangelizacji ludzi, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa, dzielili się swoimi doświadczeniami i prowadząca ten panel właśnie mówiła, podzielcie się, jak to jest u was, jakie są owoce, z czym się to wiąże. Skończył pierwszy i drugi zaczął, ja bym się nie zgadzał z tym, co powiedział mój przedmówca. Mówię, wróć. Mieli mówić o dobrych rzeczach, o tym, czego doświadczają przez pryzmat użycia tego narzędzia, a on mówi, że nie zgadza się z tym, co mówił przedmówca. Po co i dlaczego? Skoro on mógł wyrazić to, w jaki sposób to narzędzie działa u niego, co widzi przez to, co jest dobre, to ty się podziel inną perspektywą, ale nie musisz mówić o tym, że się z tym nie zgadzasz, bo to trochę zaczyna coś negować. I wiecie, to mnie tak uderzyło właśnie, nie? Że jak my w taki prosty sposób, nie? W taki bardzo prosty sposób potrafimy wrzucić kilka słów, od razu powiedzieć, a ja się z tym nie zgadzam, bo ja mam rację. I kiedyś nawet z pastorem rozmawiałem, nie wiem, czy pastor jeszcze będzie pamiętał, właśnie zadałem takie pytanie, czy racje są ponad relacje? Bo to jest bardzo trudne. Bo można mieć naprawdę dobre relacje, ale w pewnym momencie racja moja i twoja może zepsuć te relacje. I nauczyłem się tego, aby nie być alfą i omegą i człowiekiem, który zawsze i wszędzie mówi, że mam nigdy nieomylny sposób myślenia i działania i to, co ja mówię, jest zawsze święte i prawdą absolutną, bo zauważyłem, że przez to można stracić relacje. Nie wiem, czy też kiedyś tego doświadczyliście. I kończąc, Sara, wpadło mi to na 2 minuty przed, więc podyktuję ci to z tej przestrzeni. Łukasz 9, od 49 do 56. Wówczas zabrał głos Jan. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodził wraz z nami za Tobą. Lecz Jezus mu odpowiedział, nie stawiajcie przeszkód takim ludziom. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jakiś element dojrzałości, tak? Jednego z najbliższych Jezusowi. Panie, no będziemy go tutaj strafować. On robi pewne rzeczy w twoim imieniu, ale on nie jest z naszej ekipy. On nie ma naszych barw, tak? Taka prosta rzecz. Dalej. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce, lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? I to jest kluczowe, co odpowiada Jezus. Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować, po czym skierowali się do innej wsi. Nie wiecie? Czasem Duch Święty mówi, nie wiesz, że jesteś tym, który ma mojego ducha i nie powinieneś już tak robić, myśleć i czynić. Dlatego wiecie, że w tej sytuacji nadano im przydomek Boanerges, bracia gromu, ci od tego, którzy chcieliby ściągać ogień z nieba na wioskę, w której były małe sprzeciwy. I dzisiaj mówiłem o jakimś aspekcie chrześcijańskiego dojrzałego życia, opartego na kilku fragmentach Bożego Słowa, w kilku poszczególnych myślach. To nie jest całość, to jest jakaś perspektywa, ale zachęcam nas do tego, abyśmy wzrastali, dojrzewali w tej spójni, którą nas wiedzie do doskonałości, którą jest też bazą wypadową miłości, w wierze, w poznaniu Chrystusa, w Jego Słowie, w relacji każdego dnia więcej, mocniej, głębiej. Amen. Zapraszam zespół.